Czas na porady lekarskie. Porady, których udziela pani doktor Urszula Krupa. Szczęść Boże, witamy panią.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Też zawsze, czyżby w biegu?
No w biegu, dopiero w biegu, bo droga jest trudna, mgła, deszcz, ciemno. No ale dojechałam.
No cieszymy się. zamieniamy się w słuch, o czym dzisiaj będzie?
Tak, w dzisiejszym programie rozczynam na prośbę słuchaczy omawianie miażdżycy, przyczyn i leczenia.
Oj, to ważna sprawa, prawda? Chyba
tak.
Dotykająca wielu osób.
Że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że bardzo wiele czynników, według piśmiennictwa 250 czynników wpływa na powstawanie miażdżycy.
Omówimy wszystkie dzisiaj?
Nie. Oczywiście opowiem o tych najważniejszych, ale dzisiaj, ponieważ krótszy program, powiem o zagrożeniach dla miażdżycą dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że okazuje się, że nawet od 3 roku życia, zaraz będę mówiła tutaj, już jeśli rodzice mają czynniki ryzyka, nieodpowiednio się odżywiają, może dochodzić do zmian miażdżycowych, a według wskazań piśmiennictwa od 9 roku życia powinno się robić badanie poziomu cholesterolu.
Pani doktor, zamieniamy się w słuch.
Wysoki poziom cholesterolu we krwi dawna był uznawany jako problem ludzi dorosłych. Zwłaszcza jako przyczyna była podawana nieprawidłowa dieta z dużą ilością tłuszczów nasyconych, także tłuszczów i trans, cukrów i coraz z mniejszą aktywnością fizyczną. I okazuje się, że ostatnio liczba dzieci z otyłością lub nadwagą wzrasta i nadmierna masa ciała dotyczy już 20% młodzieży i dzieci. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z otyłością wzrosła 4-krotnie. Według różnych danych i według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 110 milionów dzieci na świecie choruje na nadwagę i otyłość, a w krajach Unii Europejskiej roczny przyrost nowo stwierdzanych przypadków nadwagi wynosi 400 tysięcy. Wśród dzieci z podwyższoną masą ciała, prowadzących siedzący tryb życia, odżywiających się nieprawidłowo, częściej wykrywano dyslipidemię, dlatego istnieją wskazania do nauczenia nie tylko rodziców, ale także dzieci wdrażania do odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych. U coraz większej liczby młodych ludzi stwierdzany jest podwyższony poziom cholesterolu, których źródłem są lipidy spożywane przede wszystkim w różnego typu przekąskach, czyli fast foodach, krakersach, chipsach, różnego rodzaju wyrobach cukierniczych i także słodkich, energetyzujących napojach, gdzie jest dużo cukru. Poziom cholesterolu we krwi podwyższają także tłuszcze nasone zawarte w tłustych mięsach i tłustych serach, w ogóle w nabiale. Lekarze zwracają uwagę na konieczność, jak już mówiłem, badania poziomu cholesterolu już od 9 roku życia w celu ochrony w przyszłych latach przed chorobami układu krążenia. Zaobserwowano korelacje między chorobami układu krążenia u rodziców, stylem życia i diety dzieci, jakie powstawać już mogą, jak już wspominałam, nawet około 3 roku życia. Wiadomo, że choroby układu krążenia są związane z miażdżycą, jaka powstaje wskutek narażenia na różne czynniki, także nie tylko wspomniana otyłość, niska aktywność fizyczna, ale nadciśnienie, cukrzyca są takimi czynnikami ryzyka. Oczywiście palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, ale teraz coraz częściej także wymieniane są czynniki psychiczne, do których zaliczany jest tak zwany styl życia typu A z rywalizacją, z niecierpliwością, pośpiechem i wrogością, który jest kształtowany oczywiście przez całe jednak dzieciństwo i młodość. Nauka, jak już mówiłam, nie tylko zachowań, ale nawyków żywieniowych sięga zupełnego wczesnego dzieciństwa. Dieta dziecka powinna zawierać świeże warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, chude mięso z otłuszczonym nabiałem, potrawami strączkowymi. Konieczne jest ograniczenie, jak już mówiłam, do minimum cukru i tych wspomnianych tłuszczów trans. Ważnym elementem profilaktyki jest regularna aktywność fizyczna z ograniczeniem czasu spędzanego przed telewizorem czy komputerem. Należy także zapobiegać wszystkim stanom zapalnym, które nasilają procesy cukrzycowe. I tutaj ostatnio coraz częściej, będę mówiła w osobnym programie na ten temat, wymienia się choroby przyzębia, a także infekcje nie tylko górnych dróg oddechowych, nie tylko przeziębienia, ale wszelkie infekcje. Ostatnio zwracana uwaga na przebieg. Miażdżyca jest bardzo długo, przebiega jest określana jako niemaklinicznie, czyli nie ma objawów, które narastają powoli, aż do występowania jakiegoś incydentu naczyniowego. Wczesne rozpoznanie, odpowiednie postępowanie, zarówno przeciwcukrzycowe, jak i przeciwnadciśnieniowe, oczywiście pozwalają zminimalizować ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Będę mówiła w następnych programach także, ale również dzisiaj chcę powiedzieć, że miażdżyca jest określana jako choroba zapalna przewlekła, którego skutkiem tego stanu zapalnego jest uszkodzenie śródbłonka tętnic, połączona z stresem oksydacyjnym, odkład się cholesterolu, zwiększonym wykrzepianiem i procesem fibroproliferacyjnym, czyli zaburzami krzepnięcia i krwawienia. Blaszki miażdżycowe mogą rozwijać się w tętnicach już od wczesnej młodości, pojawiając się najpierw powoli, a potem ten rozwój, jeśli ten rozwój blaszki miażdżycowej jest zaawansowany, to oczywiście mogą występować nagłe objawy pęknięcia blaszki związane z zawałem serca, udarem mózgu, czy nawet nagłym zgonem. Powstawanie blaszek miażdżycowych jest bardzo złożonym procesem, zwłaszcza na podłożu przewlekłego procesu zapalnego dochodzi do gromadzenia się w śródbłonku, czyli wewnętrznej warstwie ściany tętnicy, krwinek, dochodzi do odkładania cholesterolu, LDL, tego złego cholesterolu, i oczywiście pogarszają stan nadciśnienie tętnicze, nikotynizm, hipercholesterolemia i różnego rodzaju zakażenia, zwłaszcza wirusowe, które aktywują krwinki układu odpornościowego, także płytki krwi, zwiększając dodatkowo krzepliwość. U chorych na miażdżycę stwierdzany jest dobór różnych czynników, na przykład czynników, które są wydzielane przez śródbłonek, substancji, które powodują na przykład rozszerzenie naczyń krwionośnych. Okazuje się, że w tych stanach zapalnych brakuje tychże czynników, które powinny rozszerzać naczynia, które powinny być wytwarzane przez śródbłonek, a w wyniku stanu zapalnego nie dochodzi do właśnie wytwarzania tych substancji. Tak samo komórki śródbłonka, czyli wewnętrzna ściana naczynia, są bezpośrednio, zwłaszcza uszkodzone, narażone na kontakt z cholesterolem, trójglicerydami. W związku z tym dochodzi w tym zmienionym zapalnie śródbłonku do wielu reakcji, aż i tworzeniem się blaszki miażdżycowej. W wielu reakcjach chemicznych biorą również udział reaktywne formy tlenu, przy czym toksyczne produkty reakcji nutleniania wywołują także niszczące działa komórkę, co prowadzi do uszkodzenia błony komórkowej i obumierania tychże komórek śródbłonka. Za chwilę opowiem o diecie. Z raportów dotyczących zachowań dietetycznych dzieci i młodzieży wynika, że odbiegają one od zalecanych ze zmniejszeniem spożycia produktów mlecznych, bogatych błonnik, owoców, warzyw, także spożywaniem przez dzieci i młodzież napojów słodkich i wysokokalorycznych przekąsek. Według American Heart Association pierwotna profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych powinna być realizowana jednocześnie w trzech obszarach. Z jednej strony to jest profilaktyka, promocja zdrowia. Dalej identyfikacja dzieci i młodzieży, tych szczególnie, którzy są narażeni na ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i wreszcie zdefiniowanie tychże czynników i prowadzenie interwencji leczniczo-profilaktycznej u osób, które są obarczone dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Zalecenia tejże organizacji w 2009 roku obejmują poza problemem właściwej diety jako podstawowym czynników w profilaktyce, także leczenie miażdżycy. Pierwsze chorób serca, układu krążenia mogą być zwykle bagatelizowane u tego i początek takichże objawów to jest zmęczenie, duszność, zadka, która jest nieproporcjonalna do wykonywanego wysiłku fizycznego. Nieleczona choroba miażdżycowa czy choroba niedokrwienna serca, jak wiadomo, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Miażdżyca rozwijając się dotyka nie tylko serca, ale mózgu i właściwie praktycznie wszystkich naczyń, łącznie z nerkami. W młodym wieku zalecane jest spożywanie warzyw i owoców, ale także leków roślinnych. W różnych roślinach istnieją związki chemiczne, wykazujące szczególnie działanie antyoksydacyjne. To dotyczy głównie polifenoli. Ja dzisiaj opowiem Państwu o tych warzywach, owocach i ziołach, które zawierają największe ilości polifenoli. Oczywiście będę mówiła o związkach, które mają taką właśnie antyoksydacyjną działanie. Niemniej jednak to posłuchać nie tyle o tych związkach, które można kupić w suplemencie roślinnym, ile właśnie w warzywach i owocach, gdzie te związki chemiczne, polifenole występują. Polifenole występują w różnych roślinach, liściach, owocach i kwiatach roślin ze względu na budowę flawonoidy podzielone aż na flawony, flawonole, flawanony, izoflawony, antycyanidy. Jako flawonoidy znalazły bardzo szerokie zastosowanie zarówno w chorobach układu krążenia, jak i w leczeniu przeciwmiażdżycowym, chroniąc przed utlenianiem LDL cholesterol, czyli ten zły sterol, który wpływem tych zmian zamienia się w taki oksydowany i właśnie tenże LDL odkłada się w naczyniach. Flawonoidy stosowane są także w wielu chorobach zakrzepowo-zatorowych naczyń. Regulują przepuszczalność naczyń krwionośnych, poprawiają krążenie. Farmakologicznie już od dawna jest udokumentowane działanie tychże flawonoidów, które, jak już powiedziałam, działają uszczelniająco naczynia krwionośne poprzez uczynnienie hialuronidazy. Kwas hialuronowy jest składnikiem wielu tkanek ciała, zbudowanym z połączenia N-acetyloglukozaminy z kwasem glukuronowym i jak i przeciwdziała przesiękom surowicy krwi do jam ciała, warunkuje szczelność naczyń krwionośnych, zapobiega stanom zapalnym i obrzękom. Potwierdzono zależność między spożywaniem pokarmów bogatych w tejże flawonoidy, a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego te związki, jak już mówiłam, nie tylko poleca się jedzenie warzyw i owoców, które szczególnie bogate są w flawonoidy, ale wiele preparatów w tej chwili zawiera poszczególne wyciągi flawonoidów w różnych wersjach i oczywiście wskazane są do leczenia. Pierwszym takim jest kwercetyna, która obecna jest w produktach spożywczych, zwłaszcza w sokach owocowych, w herbacie, w ciemnych winogronach, cebuli i sałacie. Następny związek z flawonoidów hesperydyna, zawarta w grejpfrutach, pomarańczach, katechina, która występuje w zielonej herbacie, w soi, w warzywach strączkowych, ale także w lukrecji, chmielu, kocance piaskowej. Następnie antycyanidy obecne zwłaszcza w winogronach ciemnych, Podawane jest także czerwone wino, ziarna zbóż, żurawina, w miodach, w owocach takich jak jabłka, borówki, czarna porzeczka, w warzywach szczególnie wymieniane są cebula, szpinak, brokuła, brokuły i kapusta i w ziołach również ruta, skrzyp, dziurawiec, kasztanowiec, czarny głuk. Spożywanie produktów bogatych w te flawonoidy, jak już mówiłam, może zmniejszyć choroby układu krążenia, zmniejszyć odkładanie się lipidów i lipoproteiny o małej gęstości. Zwiększają one w sposób znaczny również ten cholesterol HDL. Zmniejszają przepuszczalność i łamliwość nasionośnych. Chronią komórki śródbłonka, a także przeciwdziałają, zapobiegają uszkodzeniu mięśni gładkich w naczyniach, przez co mają działanie przeciwnadciśnieniowe. Stosowane są także w zaburzeniach rytmu, w chorobach zakrzepowo-zatorowych. Kolejny związek, który wymieniany jest, to apigenina obecna w propolisie, ale również w warzywach takich jak cebula, pietruszka, seler, karczochy, jabłka, wiśnie, winogrona, pomarańcze, cytryny, również w suszonych kwiatach rumianku. Apigenina zmniejsza stany zapalne, działa także przeciwutleniająco i przeciwwirusowo. Państwo znacie również bardzo popularną, zresztą bardzo reklamowaną rutynę, która otrzymywana jest na skalę przemysłową z ziela gryki i pąków perukowca japońskiego. Niemniej jednak rutyna występuje także w bardzo dużych ilościach. W cebuli, w pomarańczach, cytrynach, limonkach, winogronach i brzoskwiniach. Rutyna ma działania antyoksydacyjne, przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, poprawia stan naczyń i serca, obniża poziom cholesterolu. Dlatego polecana jest nie tylko w miażdżyce, ale właśnie w niewydolności krążenia. Inny jeszcze flawonoid, lutolina, która obecna jest szczególnie w macie pietruszki, w korzeniu selera, selerze naciowym, w szpinaku. W tradycyjnej medycynie była już od dawna stosowana w chorobach, gdzie dochodziło do uszkodzenia oksydacyjnego z ostrymi stanami zapalnymi, zapaleniem płuc nawet. Również popularna jest stosowana bardzo często w przypadkach chorób żylakowych, w zmianach żylakowych podłudzi. Diosmina, która również ma bardzo podobne działanie, i kemferol o działaniu przeciwzapalnym mocnym w cebuli, szczypiorku, chrzanie, w kapuście pekińskiej, w brukwi, brokułach, wykazujący działanie przeciwnotworowe, przeciwutleniające, neuroprotekcyjne, kardioprotekcyjne, poprawiający ilość odpowiednich tłuszczy. Flawonoid jest jeszcze wymieniany. Nyreginina obecna także w owocach cytrusowych, grejpfrutach. Oczywiście te związki, które zostały wyekstrahowane z tychże warzyw i owoców, są w postaci suplementów albo jako składnik różnego rodzaju leków, no właśnie wpływających czy to na przeciwmiażdżycowych, czy na naczynia krwionośne, zwłaszcza naczynia kończyn dolnych, ale ja oczywiście je wymieniam z nazwy. Wtedy, kiedy leczenie jest konieczne, to oczywiście takie czy suplementy, czy leki dobrze byłoby kupować. Niemniej jednak, jak widać tutaj z tego przeglądu, warzywa i owoce powinny być podstawą diety, i to nie tylko ludzi dorosłych, ale szczególnie dzieci, ponieważ u nich zaczynają się te procesy, o których będę mówić w następnych również programach, bo zarówno będę mówić o chromaczu przystankowym, czyli miażdżycy dotykających naczyń krwionośnych, kończyn dolnych, jak i bardzo niebezpiecznych teraz w piśmicznictwie nagłaśnianych chorobach, stanach zapalnych, zwłaszcza dotyczących przyzębia, czyli próchnicy, również okołowierzchołkowych zmian, różnego rodzaju zmianach w jamie ustnej. Tyle co w dzisiejszym programie chciałabym tak zasygnalizować, jeśli chodzi o miażdżycę. I jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, ale zanim, ponieważ nie miałam okazji, chciałam już nie życzenia świąteczne, ale noworoczne wszystkim radiosłuchaczom życzyć błogosławionego następnego roku, wszelkich łask i oczywiście zdrowia, ale także chcę ponownie zaproszenie do moich biur poselskich w Łodzi i w Rawie Mazowieckiej są prace, czyli w Łodzi jest pan mecenas, w Rawie tak pracuje prawnik, którzy mogą służyć państwu pomocą. Ja przypominam, w Łodzi Piotrkowska 143, w Toruniu Kopernika 21, w Rawie Mazowieckiej Kościuszki 18, w Rawie jest prawnik, a w Toruniu jest specjalista, psycholog, który także może państwu w jakichś administracyjnych z tej dziedziny porady dawać. Także serdecznie zapraszam jeszcze raz do korzystania z możliwości, jakie dają zatrudniani przeze mnie prawnicy i pracownicy w ogóle, bo wiele ludzi przychodzi także z różnego rodzaju innymi, nie tylko prawnymi problemami. Jeśli mogę odpowiedzieć na jakieś pytania, bardzo proszę. Słucham, porady lekarskie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Halina z Podkarpacia. Ja chciałam się zapytać, pani doktor, a te warzywa i owoce, które są od konwencjonalnych roków, czy one służą nam zdrowiu, jak oni opryskują na różne i na chwasty, i na różne inne robaki? Czy to służy nam zdrowiu?
Proszę pani, no cóż ja mogę powiedzieć? Oczywiście nie służy. Ja już niedawno też apelowałam takiego właściwie do sumienia wszystkich tych, którzy wytwarzają, bo teraz to już w ogródku pani sobie może tam sadzić i pielęgnować. Natomiast te warzywa, owoce, wszystkie, które otrzymujemy, są z ogromnych plantacji i tam utrzymanie tego w odpowiednim stanie to jest w ogóle znak naszych czasów i tylko apel, żeby oczywiście chronić te chwasty, przed chwastami warzywa, ale nie przesadzać z tymi środkami, bo wie pani, no najlepiej to byłoby, gdyby pani sama sobie w ogródku sadziła wszystkie warzywa, owoce posługiwała się tak zwanymi ekologicznymi środkami przeciwchwastobójczymi, jakim jest mleko, czy nie wiem, pokrzywy, są wyciągi z pokrzyw robione. W piśmiennictwie, mimo że właśnie mówi się bardzo dużo na ten temat, ja już w Parlamencie Europejskim to słucham na co dzień, to jednak podobno jedzenie warzyw i owoców nawet z pestycydami odnosi korzystne są z tego. No oczywiście trzeba myśleć to wszystko dokładnie. Ja już państwu mówiłam, chociaż nie wiem, czy to w ogóle odgrywa jakąś rolę, żeby jednak w jakimś takim roztworze najpierw octu zmywać, potem niektórzy mówią, że roztwory zasadowe mają rozpuszczać te pestycydy. Po prostu jak najwięcej unikać tych, które są bardzo, bardzo pryskane, powiem tak ogólnie, zwłaszcza sałaty, i które nie są sezonowe, bo w sezonie wiadomo, że mniej potrzeba i nie trzeba tego, tak jak w tych różnych namiotach, czy tam pryska się. No ile powiedzieć.
No, ale pani doktor, przepraszam, jeszcze chciałam powiedzieć, ale pan minister podpisał, minister rolnictwa podpisał, że będzie można stosować u nas glifosat w tych opryskach na chwasty. I po co to było? Żeby jeszcze bardziej zatruć nam te warzywa, owoce i zboża i to pkają nawet przy zbiorze.
No
dlatego proszę apelować do pana ministra, żeby wycofał ten...
Proszę pani, to nie jest tylko kwestia pana ministra naszego, to jest kwestia w Unii Europejskiej. Na ten temat ja jestem teraz półtora roku, mówi się prawie na każdej komisji, w związku z tym jest to problem bardzo, bardzo szeroki. No nie poradzę pani nic. No jeśli ma pani swoją działeczkę, to sobie sadzić. No i tak jak mówiłam, postarać się tak zwane ekologiczne, chociaż ja z ekologami różne doświadczenia. Bóg zapłać. Drugi telefon jest. Słucham.
Szczęść
Boże. Niech będzie pochwalony.
Anna Słuchowa.
Tak, słucham pani.
Ja chciałam pytać o ten cholesterol. Jak ja mam za duży cholesterol, ten zły, i za duży również ten dobry cholesterol. Czy chociaż odrobinę to się wszystko jakoś domaga, żeby ta miażdżyca szybciej się nie rozwijała?
Proszę pani, ten dobry cholesterol, jak jest duży, to jest dobrze. Natomiast jeżeli są podwyższone trójglicerydy i cholesterol LDL, jeśli te są podwyższone, to jest ryzyko niebezpieczne i wtedy w zależności od tego, jak bardzo są podwyższone te wskaźniki, albo trzeba rygorystyczną dietę stosować, albo leki, które pani przepisze lekarz. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja bardzo w takich przypadkach, które rzeczywiście nie można tego dietą zmniejszyć, tego poziomu cholesterolu, to trzeba brać leki. Natomiast te leki także mają wiele działań ubocznych. Jest taki doskonały lek roślinny, który się nazywa kozieradka. W kminem i pieprzem też można to stosować i bardzo dobrze działa. Poza tym trzeba się troszkę przestawić na takie warzywa i na oleje, zwłaszcza lniany olej rzepakowy, ryby jeść w większej ilości, oczywiście takie, które nie będą zatrute. Także ja bym tak powiedziała na temat również poziomu cholesterolu. Już kiedyś państwu mówiłam na temat, że firmy ostatnio już się zmniejszył ten poziom cholesterolu, który należałoby stosować leki, bo kiedyś to w ogóle obniżyli normy do 180, teraz już chyba jest 220. Jak ja studiowałam i byłam takim czynnym lekarzem, to była taka reguła, że cholesterol 200 plus wiek, czyli osoba 60-letnia mogła mieć za normę, uważać, 260. Nie trzeba przesadzać też z tymi wartościami, bo tutaj różne siły działają. Niemniej jednak dobrze stosować czosnek na przykład, także to kozieradkę proszę próbować, bo ona rzeczywiście ma działanie przeciwcholesterolowe. Czy odpowiedziałam?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Słucham. Jeszcze jest jakiś telefon. Już kończymy to. Dziękuję państwu bardzo jeszcze raz, że wszystkiego, wszelkich w nowym roku. Z Panem Bogiem.